Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Każdy może stać się ratownikiem w nagłej sytuacji zagrożenia. To może zdarzyć się na ulicy, w pracy, w parku, w lesie. Od naszych umiejętności udzielania pierwszej pomocy może zależeć czyjeś życie, a niesienie pomocy jest naszym obowiązkiem. Co trzeba zrobić, gdy ktoś potrzebuje nagłej pomocy medycznej? O tym powiedzą dziś zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Mirosław Rybałtowski. Witam Pania. Oraz ratownik medyczny i szkoleniowiec Marcin Cimoch z Białostockiego Pogotowia.
Witam Panie redaktor, witam wszystkich. Dzień
dobry. Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
To będzie pierwsza taka akcja w naszym regionie. Ponad 150 podlaskich uczniów weźmie udział w wojewódzkim turnieju pierwszej pomocy dla szkół podstawowych. Wydarzenie będzie w najbliższy czwartek w szkole podstawowej numer 12 w Białymstoku. A celem jest popularyzowanie zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Wśród jurorów konkursu będą między innymi ratownicy medyczni z białostockiego pogotowia. Poziom umiejętności zawodników będzie z pewnością wysoki, bo młodzież jednak ma chyba większe umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej niż taki zwykły śmiertelnik jak ja. Ale po to jest między innymi taki program jak Szlachetne Zdrowie, by te zaległości nadrobić, wiedzę uzupełnić, a zacznijmy od tego, dlaczego pierwsza pomoc jest tak ważna.
Pani redaktor, nigdy nie jest za późno, również dla redaktorów radia, aby się...
Od najmłodszych lat się uczyłam, ale to się zapomina, a poza tym tak zasady jest, się zmieniają.
Tak jest.
Ja się zgubię w tych zasadach.
Zasady się zmieniają, ale najważniejsza zasada to po prostu nie odwracać się, tylko podjąć działanie. Nasza chwila zawahania może skutkować czyjąś śmiercią. Nie jesteśmy w stanie skrzywdzić osoby, która już nie żyje. Więc jakieś tam tłumaczenia, że boję się, że zrobię krzywdę temu poszkodowanemu, nie mają się nijak do zastanej sytuacji. Cokolwiek zrobimy przy tym pacjencie, przy tym poszkodowanym, dajemy mu jakąś szansę. Bez naszej pomocy, jeżeli odwrócimy się, odejdziemy, podniesiemy głowę, spróbujemy nie zauważyć tego poszkodowanego, skrzywdzimy go. Musimy reagować, tak mówi też prawo, które sankcjonuje takie nieudzielenie pomocy nawet do 3 lat, o ile dobrze pamiętam, Marcin, tak? Do 3 lat
więzienia
za nieudzielenie pomocy.
A co to jest dokładnie ta pierwsza pomoc?
Pierwsza pomoc jest takie fajne powiedzenie, każdy ma coś w sobie, co może dać innemu. Na przykładzie pierwszej pomocy możemy udzielić, uratować życie wszystkim ludziom, zwracając w szczególności uwagę na ludzi na ławce, na przykład jak siedzą i są nieprzytomni, żeby podejść, zareagować przede wszystkim, to jest bardzo ważne.
Tutaj nasz, otwierając jakby konferencję prasową, na której się spotkaliśmy, pani redaktor, przed naszym turniejem, pan dyrektor Bogdan Kalicki powiedział takie fajne słowa, że nie każdy superbohater nosi pelerynę i maskę.
Może być z tornistrem i
tak,
w kapciach.
Może mieć być w kapciuszkach i w tornistrze i może przyjść nam z pomocą. I właśnie o to my jako Szkoła Ratownictwa Medycznego przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz sam ten turniej, który tutaj zaplanowaliśmy, ma na celu, aby właśnie od najmłodszych lat dzieci uczyć tego, że działanie jest bardzo ważne.
A dlaczego kluczowe jest zadbanie też o bezpieczeństwo własne, jeżeli jesteśmy świadkami jakiegoś wypadku, sytuacji, zagrożenia? I dlaczego ważna jest też ocena miejsca zdarzenia? I jak to zrobić?
Martwy ratownik to żaden ratownik. Jeżeli nie potrafię pływać, tak, a widzę, że ktoś się topi, to nie skaczę z pomostu, tak, żeby go ratować, bo za chwilę będą 2 osoby potrzebujące pomocy albo 2 zgony. Jeżeli widzę po drugiej stronie autostrady, że coś się komuś dzieje, to nie przebiegam bez namysłu przez tą autostradę, ponieważ za chwilę mogę zginąć. Więc bezpieczeństwo własne to jest podstawowa zasada ratownictwa, czy dla podstawowej pierwszej pomocy, czy dla kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy dla profesjonalistów, ratowników, pielęgniarek, czy lekarzy jeżdżących ambulansami. Także tutaj zawsze to jest najważniejsze.
Jesteśmy świadkami wypadku drogowego. Co robimy? Chyba każdy wie. W pierwszej kolejności dzwonimy pod numery alarmowe 999-112.
W przypadku wypadku samochodowego zadzwoniłbym pod numer 112, ponieważ wtedy operator numeru alarmowego jest w stanie rozdzielić te zadania, tak? Policja, straż pożarna. Tak, będzie szybciej. Natomiast gdyby to była tylko i wyłącznie jakaś przypadłość zdrowotna, tak, ktoś mówi, że boli go w klatce piersiowej, wtedy rekomendowałbym użycie numeru 999, to minutkę, dwie skróci przyjazd karetki, ale w przypadku wypadku samochodowego, o którym pani redaktor mówi, to zadzwoniłby jednak na 112. Po pierwsze, bezpieczeństwo własne, czyli czy nic nie najedzie na mnie, tak, czy nie będzie jakaś ciężarówka, która złapie poślizg i po prostu w nas wszystkich wjedzie, tak? Podejść do samochodu, wyłączyć silnik, spróbować otworzyć drzwi, zobaczyć, czy pacjent jest przytomny, czy pacjent oddycha. Jeżeli nie oddycha, podnosimy głowę do góry. Oczywiście różne są wypadki, tak? Czasami samochód jest do góry kołami, więc wtedy działamy na bieżąco, zgodnie z tą sytuacją, którą zostaniemy.
I jesteśmy instruowani przez operatora.
Tak, operator 119 nam podpowie. Tak, nawet jeżeli dalej rozmawiamy z operatorem, to nie znaczy, że karetka jeszcze nie jedzie. Ona już jedzie, tylko operator ma za zadanie instruować nas, jak postępować, żeby skuteczniej udzielić tej pomocy.
A jak długo czeka się na przyjazd karetki?
W aglomeracjach takich jak Białystok, gdzie mamy kilka minut dojazdu, to jest kilka minut, natomiast jeżeli mamy wypadek gdzieś tam na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu 20-30 km od Białegostoku, to wiadomo, że jednak jest to kilkanaście minut, więc tutaj ten czas zależy przede wszystkim od rodzaju zdarzenia, od tego, jak to zakwalifikuje dyspozytor medyczny, no i oczywiście, czy nada kod pierwszy dojazdu, czyli kiedy pędzimy na łeb na szyję, jak to się mówi, na sygnałach świetnych i dźwiękowych i no też narażamy własne życie jako ratownicy, czy jedziemy po prostu w drugim kodzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ale do wypadku samochodowego pojedziemy na sygnałach i myślę, że to jest od kilku do kilkunastu minut maksymalnie.
Często słyszymy o tak zwanych złotych minutach. Co to jest?
Złote minuty, no to wiadomo, że mózg, który jest niezaopatrywany przez kilka minut, przez świeżą krew utlenowaną, umiera, więc tutaj niepodjęcie przy takim wypadku, kiedy by było zatrzymanie krążenia i spodziewany czas przyjazdu karetki czy przylotu śmigłowca, to jest kilkanaście minut. Jeżeli byśmy nie podjęli działań uciskania klatki piersiowej, wydobycia tego pacjenta, nie wiem, podania oddechów ratunkowych, udrożnienia dróg oddechowych, czyli tych podstawowych rzeczy, takiej bazy, którą powinniśmy wykonać i umieć potrafić wykonać, no po prostu ten człowiek nie przeżyje tego zdarzenia. Nawet jeżeli serce uda się uruchomić, to straty, które pozostaną w ośrodkowym układzie mózgowym, doprowadzą tylko, że człowiek będzie po prostu, no, brzydko mówiąc, pacjentem ojomu i bez jakichś prognoz na dobre życie.
Według badań CBOS-u 67% Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, tylko 19% jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w tym zakresie.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę dziś o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Mówią Mirosław Rybałtowski i Marcin Cimok z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Co zrobić, gdy poszkodowany stracił przytomność i nie oddycha?
Po pierwsze, oceniamy, czy jesteśmy bezpieczni, prawda? Dlaczego to się stało? Być może stracił przytomność, bo jest w łazience, gdzie jest piecyk gazowy i jest tam czad, który się ulatnia z piecyka gazowego. Przewietrzyć pomieszczenie, nie wchodzić bez zastanowienia, zastanowić się, czy znamy to miejsce, czy jesteśmy tam bezpieczni.
A jak sprawdzić, że nie oddycha?
To widać.
Czyli jest taki prosty schemat: słyszę, czuję, widzę. Czyli przykładając swoje ucho do ust poszkodowanego, jesteśmy w stanie usłyszeć, ile oddechów jest w trakcie 10 sekund. To jest ważna sprawa, żeby w 10 sekundach sprawdzić, ile tych oddechów jakby mamy. Jeżeli nie usłyszymy żadnego oddechu, to przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, uciskania klatki piersiowej. Jeżeli ten oddech jest słyszalny, należy ułożyć pacjenta w pozycji bocznej, bezpiecznej.
Wcześniej wypadałoby to, gdyby nie było oddechu, spróbować udrożnić drogi oddechowe, czyli odgiąć głowę do tyłu w takiej pozycji węszącej, tak jak gdybyśmy chcieli coś tam węszyć, co jest przed nami. Gdyby to nie pomogło, możemy jeszcze spróbować wyciągnąć żuchwy ponad szczękę. To już takie bardziej zaawansowane, ale to pełno jest takich filmików na mediach społecznościowych i na YouTube, gdzie można to sobie zobaczyć, jak to wygląda.
Kiedy... Zawczasu, jeżeli można się jakoś przygotować, ale wypadek jest nagły. Nie jesteśmy przygotowani, musimy mieć tą wiedzę zakodowaną.
Tak, należy pamiętać, że człowiek, który nie oddycha, nawet jeżeli w serce bije, za chwilkę przestanie bić. Także pacjenta, który nie oddycha, traktujemy jako pacjenta z zatrzymaniem krążenia.
I jak przeprowadzić tą resuscytację krążeniowo-oddechową, to tak fachowo się nazywa?
Tutaj pani już powiedziała, że to się bardzo zmienia. Tak, może tam eksperci podają, a to 15 do 2, a to 30 do 2 uciśnięć klatki piersiowej do oddechów. Natomiast nie ma to tak naprawdę znaczenia. Jeżeli chcemy, zapamiętajmy tylko te 30 do 2. Czy będzie to dziecko, czy będzie to dorosły, lepiej, żebyśmy zrobili to, niż nie zrobili nic i przez 15 minut się zastanawiali, co ja powinienem zrobić. Udrażniamy drogi oddechowe. W przypadku dzieci podajemy 5 oddechów ratunkowych, obejmując albo swoimi ustami jego nos i usta, w zależności od wielkości dziecka, albo tylko usta i zatykając nos palcami. Podajemy 5 oddechów. U dzieci jest to ważne, ponieważ zatrzymanie krążenia u dzieci najczęściej występuje na zasadzie niewydolności oddechowej. Natomiast u dorosłych najczęściej jest to zatrzymanie pochodzenia sercowego, więc u dorosłych przechodzimy bezpośrednio do masażu klatki piersiowej, 30 uściśnięć.
Ale zapomnieliśmy jeszcze dodać, tutaj już pan wspomniał, że w odpowiedniej pozycji układamy na podłożu twardym.
Na podłożu twardym, dokładnie, w pozycji boczno-bezpiecznej.
W pozycji boczno-bezpiecznej, jeżeli pacjent oddycha, może być nieprzytomny, ale oddycha.
Teraz jesteśmy przy tym, jak
jesteśmy przy. Tak, pacjent nie oddycha, więc ściągamy go z miękkiego łóżka, ponieważ nasze uciskanie klatki piersiowej na miękkim łóżku będzie suboptymalne. Tak? My będziemy uciskać, a pacjent będzie się wciskał w materac, ale nie wygenerujemy takiej siły, jak potrzeba. Trzeba powiedzieć, że to jest manewr dość brutalny tak naprawdę i jest go znacznie łatwiej zrobić na pacjencie niż na fantomach, na których ćwiczymy. Natomiast no, oczywiście zdarzają się pacjenci, którym trzeba naprawdę dużą siłę przyłożyć, żeby wygenerować taką wygenerować skuteczny skurcz serca, który przepchnie krew do mózgu.
A jak ten skurcz spowodować? Gdzie układamy swoje dłonie? Jak układamy? Jakie zgięcie łokci?
Przede wszystkim rekomendowałbym nie zastanawiać się za bardzo. Wiemy wszyscy, gdzie jest mostek, wiemy, gdzie są sutki. Pomiędzy sutkami i linia krzyżująca się międzysutkowa i mostka przykładamy nasze dłonie. Jeżeli jest to dorosły pacjent, dwie dłonie, jedna na drugiej. Mamy wyprostowane łokcie, pochylamy się nad tym pacjentem i uciskając klatkę piersiową nie uciskamy dłońmi, czyli nie zginamy rąk w łokciach, tylko pracujemy całym ciałem. Tak, moje ciało, tak, ja ważę 100 kg, to moje ciało pracuje nad tym uciskiem, bo uciskanie samymi łokciami spowoduje, że po 30 sekundach moje uciśnięcia będą niewystarczające dobrze. Natomiast jestem w stanie swoim ciężarem ciała wygenerować znacznie skuteczniejsze uciśnięcia. No i ważne jest to, abyśmy po krótkiej chwili, po zapewnieniu temu człowiekowi, nie wiem, 2 oddechów, 30 uciśnięć, wezwali służby ratownicze i wtedy przeszli do dalszego reanimowania. Tak możemy sobie włączyć telefon na głośno mówiący, klękamy nad tym pacjentem, robimy swoje, dyspozytor nas dysponuje, w międzyczasie możemy z nim rozmawiać. Jeżeli mamy zmiennika, proszę się zmieniajcie dość często, ponieważ po pół minuty, po minucie uciśnięcia, które generujemy, są suboptymalne. Zmieniamy się na chwilkę, drugi człowiek masuje, my w tym czasie odpoczywamy, możemy sprawdzić, czy jest ktoś inny do pomocy znaleźć, tak? Ważna sprawa, aby kiedy znajdujemy taką osobę, która wymaga naszego leczenia, naszej pomocy, konkretnie wskazać kogoś, kto ma wezwać pomoc. Jeżeli my jesteśmy zajęci akurat przy pomocy, wskazuje człowieka, który stoi tam akurat, pan w czerwonej kurce, proszę zadzwonić na 39 i powiadomić, że tutaj i tutaj mamy takiego i takiego pacjenta, potrzebujemy zespołu ratownictwa medycznego, jesteśmy w trakcie reanimacji. Bo jeżeli powiemy, niech ktoś wezwie zespół ratownictwa medycznego czy pogotowie, to wszyscy będą się po sobie oglądać, tak? To nie ja, to nie ja, to nie ja. Natomiast jeżeli wskażemy konkretną osobę, proszę to zrobić, jesteśmy w domu i taka osoba powinna
to zrobić. Zdecydowanym głosem przede wszystkim. Pamiętamy też również przy uciskaniu klatki piersiowej, aby koniecznie odsłonić tą klatkę i ją uwidocznić, żeby nic tam, żaden łańcuszek nie wbił się w rękę, ewentualnie guzik z koszulki rozbieramy do naga. Nie ma wtedy wstydu.
Kobiety mają często fiszbiny również w stanikach, które też często ranią klatkę piersiową, więc tutaj proszę odsłonić. Nie bać się też, że tutaj ktoś nas później oskarży o jakieś tam molestowanie czy jakieś inne niecne czyny. Ratujemy w tej chwili życie.
A jak wykonujemy te 2 oddechy? 30 ucisków, 2 oddechy. Czy trzeba też jakoś usta swoje zabezpieczać?
To znaczy,
bo swojego czasu podczas pandemii dużo się o tym mówiło.
To znaczy tak, ja osobiście gdybym spotkał na ulicy osobę, której nie znam, nie wiem, kto to jest, tak? Nie udzielałbym tych oddechów bez specjalnej maski, którą ja akurat noszę zawsze w kieszeni. To jest taka maseczka, która jest w bryloczku, można ją sobie nałożyć na twarz pacjenta i te oddechy skutecznie podać. Natomiast obcej osobie, gdybym nie miał takiej maski, nie udzielałbym tych oddechów, natomiast uciskałbym bez przerwy klatkę piersiową. W przypadku dorosłej osoby zakrywamy nos, zatykamy nos, przykładamy swoje usta do ust pacjenta, udrażniamy drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy do tyłu i takim dość mocnym, dość zdecydowanym wdechem wpompowujemy powietrze do dróg oddechowych. Widzimy wtedy, że unosi się klatka piersiowa, czyli nasz oddech jest skuteczny. Jeżeli nie jest skuteczny, to znaczy, że drogi oddechowe są niedrożne, więc spróbujemy jeszcze raz udrożnić drogi oddechowe, podać ten oddech i po 2 oddechach skutecznych przechodzimy bezpośrednio od razu do uciskania klatki piersiowej.
A kiedy można zaprzestać wykonywania tych czynności?
po pierwsze, kiedy się zmęczymy i nie ma nam kto pomóc, tak? Jeżeli sami opadamy z sił, nie jesteśmy w stanie tego robić, nikt nas nigdy o nic nie oskarży, że nie podjęliśmy działań. Kiedy przyjadą służby ratunkowe i kiedy przejmą od nas działania oraz kiedy jest niebezpiecznie, robi się niebezpiecznie i po prostu no, musimy sami się ewakuować. Wtedy jest sytuacja, kiedy możemy odstąpić od tych manewrów, o których mówiliśmy.
Na ulicach, w budynkach publicznych jest coraz więcej przenośnych defibrylatorów. Czy to urządzenia dla każdego?
Zdecydowanie defibrylator AED jest urządzeniem przystosowanym dla każdego obywatela. Obsługa defibrylatora jest bardzo prosta. Przede wszystkim należy włączyć urządzenie.
Najpierw powiedzmy, jak ono wygląda, jakie ma znaki.
Defibrylatory najczęściej wiszą.
To akurat to urządzenie.
Wiszą na ścianach urzędów, wiszą na ulicach, na przykład przy kościele Rocha jest taki na zielono oświetlony, tak? Tam po prostu otwieramy to oznaczone. Tak. Otwieramy takie urządzenie, wyjmujemy, niesiemy do poszkodowanego albo właśnie prosimy kogoś, proszę przynieś mi tam, jest defibrylator, proszę mi go przynieść, tak? Pan sobie w tym czasie masujemy klatkę piersiową, odsłaniamy klatkę piersiową, włączamy defibrylator AED, naklejamy właściwie elektrody, które są oznakowane, w którym miejscu mam je nakleić. Włączamy urządzenie wtedy analizuje rytm serca, mówi proszę przestać uciskać, analizuje rytm. No i widzi co się dzieje, tak? Jeżeli jest rytm do defibrylacji, czyli migotanie komór na przykład, mówi odsunąć się, defibryluje, prawda? I wykonuje to działanie. Jeżeli wykonał defibrylację, mówi proszę uciskać dalej klatkę piersiową. To urządzenie prowadzi nas dalej przez całą reanimację. Tutaj trzeba powiedzieć, że bez podjęcia przez świadków zdarzenia nie jesteśmy. Ratownictwo medyczne jest bezradne. My przyjeżdżamy po 5-10 minutach, wtedy kiedy już tak naprawdę bez zadziałania osób postronnych czy świadków zdarzenia mózg przestaje działać. Tutaj badania naukowe oparte na medycynie faktów pokazują, że te reanimacje, które były poparte wcześniejszym działaniem świadków zdarzenia, przynoszą skutek. I coraz częściej muszę powiedzieć, że sam to zauważam, a jeszcze już pogotowie 20 lat, że coraz częściej jeździmy do pacjentów, którym to zatrzymanie krążenia się już wcześniej przytrafiło i którzy bez szwanku wyszli z tych takich no jednak karkołomnych i traumatycznych przeżyć. Po pierwsze śmierć, po drugie reanimacja, po trzecie pewnie pobyt później w szpitalu i wychodzą bez szwanku. Także to jest duży postęp medycyny ratunkowej, świadomości, o którą my też jako medycy ratunkowi i pogotowie i Szkoła Ratownictwa Medycznego i inne instytucje, które się tym zajmują, o to walczymy. Że jest to co walczyć po prostu.
A jak oceniają panowie umiejętności tych przypadkowych ratowników?
No bardzo różne, tak? Ostatnio widziałem taki film właśnie, gdzie szedł człowiek za małym dzieckiem po ulicy i to była taka inscenizacja, że łapał to dziecko za szyję, za twarz zakrywał i gdzieś biegł w ciemną bramę. Proszę sobie wyobrazić, czy praktycznie nikt nie zareagował. Wszyscy odwracali głowę tak jakby nie zauważyli, że dziecku dzieje się krzywda, prawda? Tak samo tutaj. Jeżeli podejmiemy działania, nie ma znaczenia, czy jesteśmy w tym super, czy jesteśmy w tym mniej super.
Ale zawsze dajemy szansę na
przeżycie. Zawsze dzieciom powtarzam w przedszkolu, które gdzieś tam też pytają i są bardzo chętne do tego masowania. Mówię, że nawet gdybyś usiadł pośladkami na klatkę piersiową tej osoby i podskakiwał, czy nóżką, to zawsze dajesz jakąś szansę temu człowiekowi. Więc nie zastanawiajmy się nad tym, czy potrafimy to robić, tylko róbmy. A w międzyczasie jest bardzo dużo filmów szkoleniowych, jest dużo kursów, które również my organizujemy i można sobie się do takiego ratowania przygotować.
W aplikacji Moje IKP jest też instrukcja, jak udzielać pierwszej pomocy. Warto mieć taką aplikację na telefonie.
Warto, ale tak jak pani redaktor powiedziała, w momencie zagrożenia nie mamy czasu odpalić, tak? Bo zawsze pewniejsze hasło trzeba wpisać.
Nie, właśnie nie. Tutaj nie trzeba się logować. Automatycznie, jak mamy ją zainstalowaną na telefonie, to od razu wchodzimy i pojawia się.
A super, to aż sobie sprawdzę dzisiaj.
Obowiązkowo. A w przypadku wypadku i widzimy ranną osobę, jest krwawienie. Jakie tutaj powinny być nasze pierwsze reakcje?
Pierwsza rzecz to zatamować krwawienie. Krwawienie tętnicze to jest minuta, dwie.
Czym?
Przede wszystkim zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, czyli nie podchodzę do człowieka, który bryzga krwią, a ja nie mam się czym zabezpieczyć. Jeżeli mamy rękawice, uciskamy tą ranę w miejscu krwawiącym. Jeżeli mamy gaziki, mamy apteczkę samochodową, mamy jakiekolwiek inne środki, nie wiem, mamy ręcznik, mamy szalik, mamy cokolwiek innego, wpychamy te te środki do miejsca krwiewącego, mocno przyciskamy i czekamy na służby ratunkowe, oczywiście wcześniej powiadamiając je o tym. Także krwawienie jest podstawową rzeczą, jest zatamowanie krwawienia, ponieważ to jest główny jakby czynnik prowadzący do śmierci. Szczególnie krwawienia tętnicze, które są naprawdę spektakularne i to jest właśnie tak jak czasami jak w tych filmach, gdzie tam na kreskówkach ta krew sika takimi strumieniami. To właśnie tak wygląda tak naprawdę.
Odmrożenia, oparzenia, jaka tutaj powinna być pierwsza pomoc? Nazwę to przypadkowego ratownika.
Przede wszystkim znajdujemy tego pacjenta, czy też nie odwracamy się, tak? Jeżeli to jest człowiek leżący gdzieś tam w parku, nie odwracamy się, on nie śpi. Nawet jeżeli śpi, to trzeba go obudzić, bo za parę minut i może stracić przytomność i po prostu usnąć na zawsze. Czyli przede wszystkim zareagować, powiadomić służby ratunkowe. Tutaj taki medyk podstawowy pierwszej pomocy może zabezpieczyć tą ranę, tak? Ewentualnie czymś jałowym opatrunkiem, jeżeli ma, tak? Może ją, nie wiem, złamanie nogi może usztywnić. Natomiast tutaj...
W przypadku oparzeń ważne, żeby od razu pozbywać się też ubrania, które
tak,
przylega.
Tak.
Czy lepiej zostawić to ratownikom?
Nie. Należy odłączyć od tego źródła ciepła, czyli po pierwsze usunąć z tego miejsca zagrożenia, po drugie, jeżeli jest to możliwe, bo wiadomo, że jeżeli jest ubranie zwęglone, to będzie to bardzo trudne. Natomiast jeżeli to jest pierwsze, drugie stopień poparzenia, możemy to delikatnie zdjąć i polewamy zimną wodą do czasu, aż przyjadą służby ratunkowe.
Złamania rąk, nóg.
To teraz powszechne zjawisko. Tak, to jest też takie typowe wyjazdy ratownicze, ale też możemy sobie sami poradzić, prawda? Bo nie do każdego złamania ręki musi jechać karetka pogotowia, prawda? Jeżeli mamy tutaj przyjaciół, którzy się nami zajmują, albo my zajmujemy się kimś, możemy takie złamanie usztywnić. Pamiętajmy, jeżeli dzieje się coś w obrębie stawu, złamanie, zwichnięcie, usztywniamy ten staw w pozycji, którą zastaliśmy, łącznie z dwoma kośćmi, które do tego stawu dochodzą. Jeżeli jest złamana kończyna, na przykład w połowie przedramienia, to usztywniamy dwa sąsiednie stawy, tą kość i bandażujemy to na sztywno, starając się nie traumatyzować dodatkowo tego pacjenta.
Na koniec jeszcze kilka informacji. Warto o tym wiedzieć, że udzielenie pierwszej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utracie życia lub zdrowia jest prawnym obowiązkiem każdego obywatela. Nieudzielenie pierwszej pomocy jest zagrożone karą do 3 lat więzienia. Udzielający pierwszej pomocy podlega ochronie należnej funkcjonariuszom publicznym. Udzielający pierwszej pomocy nie podlega odpowiedzialności za nieumyślne błędy popełnione w trakcie tej pomocy. To fragment tekstu ze strony pacjent.gov.pl. A o pierwszej pomocy mówili dziś zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Mirosław Rybałtowski oraz ratownik medyczny i szkoleniowiec Marcin Cimoch z Białostockiego Pogotowia. Dziękuję panu
za
rozmowę, za wizytę w studiu, a do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.